Przed mikrofonem Marek Gąsiorowski.
Ostatni poniedziałek miesiąca, tym razem Forum Podlasia o sprawach związkowych. Dzisiaj nasi goście: Iwona Woroniecka-Kulesza, OPZZ, Eugeniusz Muszyc, Forum Podlasia Związkowców i Agnieszka Rzeszewska, NZZ Solidarność, sekcja oświatowa.
Witam.
Zaczynamy od takiego tematu, który dość często pojawiał się w wakacje w mediach: składka zdrowotna. Służba zdrowia na pewno z tej sytuacji się cieszy, bo składki zdrowotne dość obficie płyną w tę stronę. Oczywiście, czy one zaspokajają wszystkie potrzeby, to już jakby nie nasza rola w tym, żeby rozstrzygnąć, ale z perspektywy tego, co się dzieje w służbie zdrowia i z perspektywy finansowania, ten układ, który w tej chwili jest, system prawny, to jest skuteczny, dobry? Służba zdrowia funkcjonuje jak należy? Eugeniusz Muszyc.
Panie redaktorze, powiem tak. To, co się dzieje w tej chwili, to jest taki taniec chocholi w naliczeniu składki zdrowotnej, który trwa nadal. Zmiany muszą być, my wiemy, że głębokie, ryczałtowe dla wszystkich, których będzie to dotyczyć. Jak się dzieje? Polska 2050 ma zupełnie inne podejście niż rząd. Polska 2050 chce składki w wysokości tam 4,7, 9,4, zmieniają to wszystko. PSL tak sam naprawdę jeszcze nie wie, jaka ta składka ma być. Ale trzeba by było powiedzieć jeszcze parę słów o tym, jeżeli już mówimy o tej składce, że przepisy podatkowego Polskiego Ładu weszły w życie 1 stycznia w 2022 roku i zmieniły zasady płacenia i rozliczenia składki zdrowotnej. To jest bardzo ważne, to o czym teraz mówi. Zniknęła możliwość obliczania w rocznym zeznaniu podatkowym 7,75 i 9% składki zdrowotnej w danym roku kalendarzowym.
Czyli przepraszam, że wejdę w słowo, czyli ja rozumiem, że pieniądze płyną większe, ale też rozumiem, że nie ma z tego tytułu ulg podatkowych.
No tak, tak.
Ale to ma wpływ na przykład na funkcjonowanie służby zdrowia, czy nie?
No oczywiście, że ma, ale trzeba by było jeszcze powiedzieć, że ta składka zdrowotna dla wielu firm stała się po prostu dramatyczna, bo polskie firmy popadały, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że przed ładem wpłynęło do budżetu państwa ze składki zdrowotnej 19 miliardów, prawda? A po wprowadzeniu zmian tylko 9, więc no to jest...
Czyli stara zasada, im wyższy podatek, wyższa danina, dokładnie, tym mniejsza ściągalność.
Dokładnie tak. I teraz dopiero zastanawiamy się, co będzie w roku 2025. Ma być przywrócona, zostać składka zryczałtowana, składka zdrowotna dla przedsiębiorców, rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli ma wynosić 9% z 75 minimalnego wynagrodzenia, czyli około 310 złotych, czyli do budżetu wpłynie mniej pieniędzy. I teraz to pana pytanie, jak to będzie na służbę zdrowia wpłynie. No oczywiście składka zdrowotna ma bezpośredni wpływ na ochronę zdrowia, ale to nie jest rolą, uważam, że związki zawodowe będą się przyglądać temu, ale tu rząd powinien wyasygnować pieniądze, prawda, czy to z budżetu państwa, czy z innych źródeł, ponieważ by zasilić służbę zdrowia, bo inaczej wiadomo, że
system może nie wytrzymać.
Oczywiście, że nie wytrzyma, ale również system nie wytrzyma, przedsiębiorcy nie wytrzymają. Ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, bo w tej chwili ta składka 9%, prawda, no to ich dobija. Jeszcze duże przedsiębiorstwa w jakiś sposób...
Czyli to może pośrednio uderzyć w miejsca pracy.
Ale oczywiście,
ale
że
Dla przeciętnego obywatela to będzie korzystna zmiana ta od 1 stycznia, bo będzie płacił składkę zdrowotną tylko od jednego przychodu i sam go pewnie ustali, więc to na pewno jest dobre rozwiązanie dla obywatela po prostu, który sam zdecyduje, z jakiego źródła ta składka zdrowotna będzie potrącona tylko od jednego przychodu.
Dokładnie, ale jeszcze jest bardzo...
Jeszcze jest
bardzo ważna sprawa, że priorytetem ma być w 2025 roku, że zostanie zlikwidowany zapis o płaceniu składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych,
tak,
co było idiotyzmem zupełnie. To była jakaś schizofrenia.
Z punktu widzenia przedsiębiorców i z punktu widzenia związkowców to pewnie korzystny zapis będzie.
Nie, oczywiście, że...
Bo będzie więcej, mniejsze koszty będą funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale z drugiej strony w służbie zdrowia będą mniejsze wpływy.
No dobrze, mniejsze wpływy, więc rekompensata to mamy rząd, po to mamy uśmiechniętą Polskę, po to mamy rząd, ażeby to wszystko zrekompensował.
Do tego, no
przecież nie może być tak, że dostaniemy mniej. Nie wyobrażam sobie, ale ja mówię w tej chwili o patologii, jaka istnieje ze składką zdrowotną. Panie redaktorze, niech pan zobaczy, zwróci uwagę na jedną sprawę. Ja nie jestem politykiem, ja jestem związkowcem z krwi i kości. Mnie nie obchodzi polityka. Za PiS-u było tak, że mafie paliwowe, dzięki mafiom paliwowym, prawda, możemy zapłacić rencistom, emerytom
i tak dalej. Ale to już o polityce teraz, panie Eugeniuszu,
mówimy. To nie jest polityka. A teraz co się mówi? Tyle złapali, tyle do tego, do prokuratury i tak dalej, i tak dalej.
Temat. No, zupełnie, mówimy nie. Sprawy prokuratorskie, ale teraz to, nie, omawiamy, ale teraz dokładnie. Mówimy o składce zdrowotnej. Iwona Kulesza-Woronicka, OPZZ. Wiadomo, że składka zdrowotna to koszty pracy. I teraz ta składka, która obecnie obowiązuje, jak z perspektywy OPZZ-u wpływa na rynek pracy? Czy to jest dobry wpływ, czy jednak te koszty są zbyt duże do udźwignięcia? Zwłaszcza, że tak jak mówiliśmy przed chwilą, trzeba płacić za zbycie środków trwałych.
Tak, wydaje mi się, że zbyt wysoka składka z jednej strony jest oczywiście dobra dla służby zdrowia, bo teoretycznie wpływają większe pieniądze, ale w praktyce to tak nie wygląda, ponieważ część przedsiębiorców nie wytrzymuje obciążeń finansowych związanych ze swoją działalnością. Rezygnują ze swojej działalności, ograniczają swoją działalność, nie oszukujmy się, przechodzą też do szarej strefy, więc w praktyce to, co kolega Muszyc powiedział przed chwilą, wpływa de facto to mniej środków niż byśmy się spodziewali. Dlatego chyba trzeba tutaj wyważyć. Z jednej strony oczywiście składka zdrowotna jest potrzebna, bo służba zdrowia z czegoś musi funkcjonować, ale zbyt wysoka składka zdrowotna stanie się tak naprawdę fikcyjną składką zdrowotną, nieściągalną.
Stąd, no i też będzie wpływać negatywnie
na
poziom zatrudnienia.
Poziom zatrudnienia, a co za tym też idzie na poziom płacenia tejże składki, prawda? Bo będzie mniej podmiotów, z których można będzie ściągać. Stąd chyba najbardziej sensowne jest ustalenie jednej składki zryczałtowanej, którą byliby w stanie i przedsiębiorcy, i firmy udźwignąć, zapłacić, a jednocześnie pomyślenia o jakimś systemie wsparcia dla służby zdrowia, żebyśmy jednak też służby zdrowia nie zostawili bez środków na leczenie pacjentów.
Czyli wniosek z tego, że taka przyszłość się szykuje, że będziemy mieli hybrydowy system budżetowo-składkowy, jeśli chodzi o finansowanie służby zdrowia.
Jest to bardzo możliwe.
Jak to z perspektywy szkoły widać? No, szkoła jest zazwyczaj jednostką budżetową, szkoła średnia, szkoła podstawowa i wiadomo, że tak naprawdę samorząd, który głównie jest
organem
prowadzącym i też w dużej mierze finansującym wraz z ministerstwem, te dwa podmioty muszą to wszystko udźwignąć. To ta wysokość składki jak wpływa na wysokość pensji? No, państwo mieli chyba niedawno podwyżki, z tego co wiadomo.
Za mało jak zawsze.
To wiadomo. Jak to wpływa też na organizację pracy? No bo jeśli jakaś...
Pytać by organ prowadzący, jak z tym radzi, no nie ma wyboru, no musi płacić.
No musi płacić, ale jeśli idą pieniądze na składkę zdrowotną zbyt duże, to brakuje gdzieś tych pieniędzy w innym miejscu.
Pieniądze muszą być zabezpieczone. Pensje nauczyciela są zagwarantowane rozporządzeniem o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego i w budżecie państwa muszą się na to znaleźć pieniądze i one są w subwencji ogólnej w budżecie każdej gminy, więc te pensje są zagwarantowane. Natomiast szkoła jest pod władaniem samorządu, tak, ale utrzymuje się nie tylko z subwencji oświatowej, ale również z dochodów własnych i z podatków. Więc no musi sobie radzić i radzi sobie.
Rozumiem, dochody własne to wynajem sali na przykład.
No mówimy, nie, dochody własne gminy, tak?
A, gminy,
tak, to mówimy o zasadzie funkcjonowania szkoły w ogóle, tak, w kraju. Czyli jeszcze raz, no nie tylko subwencja oświatowa, która gwarantuje pensje i pokrycie innych kosztów, ale właśnie podatki w gminie i dochody własne.
No, czyli składka zdrowotna jednak mimo wszystko tak wysoka, tak sformułowana, stanowi pewien problem. Państwo liczycie, że od 1 stycznia będzie to troszeczkę inaczej. Będzie przede wszystkim lżej z punktu widzenia pracodawcy, też z punktu widzenia zatrudniającego.
No i zatrudnionego, który będzie i zatrudnionego również. Z jednego źródła płacić.
Tak? Jeżeli chodzi o mnie, to ja tego tak nie jestem takim optymistą, nie widzę tego tak. Dlaczego? Z tego względu, że prosta sprawa. Teraz tak, tak jak powiedziałem, trzy partie, one się kłócą. My de facto nie wiemy, jaka będzie składka w 2025 roku. Ale na litość Boga.
Może przecież być kompromisem, który nikogo nie zadowoli.
Ale może być. Może być ten stolik wywrócony. Proszę zwrócić uwagę, że od chwili podpisania to musi upłynąć 3 miesiące vacatio legis, prawda, żeby to weszło. Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, na czym stoją.
Czasu jest mało,
prawda? A jeżeli kogoś zapytać z polityków, w jaki sposób będzie ta płacona składka, no to nikt nie wie, prawda? Każdy sobie rzepkę skrobie, każdy sobie robi jakieś konferencję prasową i jeden zapowiada taką składkę zdrowotną, drugi taką, pod publiczkę wszystko się robi, a my nie wiemy na czym. Także rozmawiamy w tej chwili, rozmowa jest de facto o żelaznym wilku. Możemy sobie tylko przypuszczać. Problem polega na tym, że powinniśmy już wiedzieć w tej chwili, system powinien być stabilny finansowy, żeby i przedsiębiorcy, i służba zdrowia, i szkoły wiedziały, na czym stoją. A co się dzieje? My wiemy, co
ale
się
też
dzieje.
Trzeba wziąć chyba pod uwagę, tu pytanie do pani Iwony Kuleszy-Wronickiej, że jednak jesteśmy w tak zwanym trybie wyborczym jeszcze, bo przed nami wybory prezydenckie, więc prawdopodobnie ta składka zdrowotna będzie przedmiotem
obietnic wyborczych.
I gry politycznej również, więc tak naprawdę, czy ona będzie zoptymalizowana praktycznie, czy politycznie, wiemy, to już dzisiaj możemy odpowiedzieć, czy nie.
Na pewno będzie przedmiotem spekulacji politycznych, gry politycznej i kampanii wyborczej, bo zawsze najbardziej takie chwytliwe tematy są w kampaniach wyborczych wykorzystywane. A nie oszukujmy się, problem składki zdrowotnej dotyczy każdego z nas, niezależnie w jaki sposób jesteśmy zatrudnieni, a nawet jak nie jesteśmy zatrudnieni, to konsekwencje wpływu pieniędzy do NFZ-u odczuwamy wszyscy. Więc na pewno będzie to przedmiotem wielu debat, wielu dyskusji i będzie jakąś tam kartą przetargową. Pytanie tylko z jakim skutkiem dla nas, dla przeciętnego pracownika, czy dla przeciętnego
zapewne
użytkownika.
Związki zawodowe też się do NFZ tego odniosą.
No będą zmuszone, prawda, bo jest to zbyt poważny problem, żeby można było ignorować.
Zatem czekamy, co się wydarzy ze składką zdrowotną, ale temat numer dwa dzisiejszej audycji to też temat, który dotyczy wszystkich pracowników tak naprawdę, czyli 4-dniowy tydzień pracy. O tym coraz głośniej, coraz więcej się mówi. Słychać też w kraju, że niektóre samorządy wprowadziły taki system pracy. W państwa firmach, w państwa przedsiębiorstwach, w państwa placówkach, gdzie pracujecie. Są takie dyskusje w ogóle na ten temat? Od pani Agnieszki.
No to powiem, jak w szkole jest. No nam jest chyba najtrudniej z tym, bo wyobraźmy sobie, no, czytałam o tym, że we Wrocławiu będzie takie rozwiązanie. Pan prezydent tegoż miasta tak zdecydował, że w urzędzie będzie 7-godzinny dzień pracy, a nie 8-godzinny. A nie będzie to z krzywdą dla odbiorców, czyli urząd będzie funkcjonował normalnie, a może nawet jeszcze dłużej. No w szkole niestety tak dobrze nie jest. Chociaż mamy 40-godzinny dzień pracy i 5-dniowy tydzień, 5-dniowy tydzień pracy, tak? To zobaczmy, jak to jest w realiach. Wiele szkół musi spotykać się z rodzicami w niedzielę na spotkania z rodzicami, bo tylko wtedy oni mogą dojechać na przykład, bo to jest szkoła choćby leśnicza czy inna rolnicza, gdzie ci rodzice nie mają czasu w tygodniu i tylko niedziela jest takim dniem. A nauczyciel musi przyjść każdego dnia do pracy i nie ma z tego tytułu wolnego dnia. I często wyjeżdża na wycieczkę i w sobotę, i w niedzielę i nie dostaje za to wynagrodzenia. Więc nasz tydzień pracy jest bardzo długi, często właśnie 7-dniowy.
A przydałby się i 8-dniowy nawet.
Tak, bo coś by się dla rodziny należało, a tego czasu nie ma. Wiem, że społeczeństwo uważa, że nauczyciele pracują tylko 18 godzin. Nie, pracujemy po badaniach Platformy Obywatelskiej za poprzedniej ich władzy 46 ponad godzin tygodniowo.
Czyli więcej niż wszyscy.
A nie mamy codziennie warunków pracy stworzonych do tego, żeby, bo my jako Solidarność od lat mówimy o tym, żeby dać nam warunki. Przychodzimy do pracy na 8 godzin i w tych 8 godzinach mamy stanowisko pracy, mamy własny komputer, którego nie mamy, tylko pracujemy w domu na własnym, a powinniśmy mieć i miejsce do przygotowania się do pracy i sprawdzenia prac i sprawdzenia klasówek. Nie ma takich możliwości. Szkoła nie jest przygotowana na takie rozwiązania, więc musimy to robić kosztem własnej rodziny, w domu, po godzinach. nasze wszystkie szkolenia odbywają się w weekendy, czy one są zdalne, czy nie, to niestety jest nasz prywatny czas i ten tydzień pracy jest bardzo długi. I jak teraz nam to zamienić na 4 dni?
To trzeba byłoby pewnie 2 razy więcej ludzi zatrudnić, a to kosztuje.
A ciągle brakuje.
A skąd wziąć nauczycieli? Ale o tym to dzisiaj tak szerzej na razie nie będziemy mówić. Eugeniusz Muszyc, służba zdrowia. 4-dniowy tydzień pracy możliwe czy nie?
Pewnie, że możliwy. Jasne, że możliwy. Panie redaktorze, a pamięta pan ostatnią naszą audycję w końcówce roku, kiedy pan zapytał, jakie będą problemy? Ja powiedziałem, 4-dniowy tydzień pracy będzie. Co niektórzy tutaj tak się troszeczkę się śmiali. I co się stało? Już o tym rozmawiamy. Ja osobiście jestem za tym, żeby taki 4-dniowy tydzień pracy był. Dlaczego? Zaraz to wyjaśnię. Oczywiście nie w każdej branży można wykonać całą pracę w 4 dni. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że część załogi tydzień pracy zaczyna od poniedziałku i kończy w czwartek, a dla części zaczyna się we wtorek i kończy w piątek. Prawda? Pracownicy zyskują...
Ciągłość jest.
Więc my nie mówimy, że tak dla społeczeństwa, że raptem się zamknie wszystko i tutaj będzie Armagedon. Pracownicy zyskują dodatkowy płatny dzień w tygodniu, więc na razie jest wszystko w porządku. I teraz powinniśmy iść dwukierunkowo, rozważyć sprawę, że są dwie opcje. Albo 4-dniowy tydzień pracy, albo skrócenie tygodnia pracy do 35
godzin.
Ale prawda? Powinno to być
elastyczne.
Jest
jedno kluczowe pytanie. Czy da się zrobić robotę w 4 dni? Proszę zwrócić uwagę, o czym my teraz dyskutujemy. 8-godzinny tydzień pracy został 100 lat temu wprowadzony, prawda? Każde nowości to wiążą się z jakimiś problemami. Jak były urlopy bezpłatne, to krzyczeliśmy, że system nie wydoła. Panie redaktorze, pan jest młody, to pan tego nie pamięta.
Bardzo młody,
ale
tak.
za komuny, ja to pamiętam, prawda, był i ilodniowy tydzień pracy?
Uczyliśmy się w soboty.
Sześciodniowy, właśnie. I co komuniści mówili? Boże, jak dadzą wolną sobotę, gospodarka legnie
Zagierka
w gruzach.
Wolne soboty
i tak
weszły,
dalej,
pamiętam.
I tak dalej, prawda?
W szkołach uczyliśmy
raz się. Prowadzili jedną sobotę, a teraz mamy do tego. Proszę zwrócić uwagę, jak postęp poszedł. Do przodu. Sztuczna inteligencja. Polacy są najbardziej przepracowanym narodem w Unii Europejskiej. Więc mówmy, jak rozwiązać ten problem. Musi być rozwiązany. Cały świat idzie za tym, ażeby był tydzień pracy 4-dniowy. I ja uważam, czy to się komuś podoba, czy nie. Oczywiście, że znajdą się, nie wszystkim to się będzie podobać.
Pracodawcom
prawda?
Na pewno nie.
Czy ja wiem? W Herbapolu w Poznaniu już pracują. Pracodawcy są zadowoleni, prawda?
Załoga wypoczęta, efektywna.
Załoga jest wypoczęta, nie chodzi na zwolnienia, nie kombinuje, prawda? Ma motywację do pracy, wiąże się z tym zakładem. Także to nie jest tak, że raptem jakiś spadnie na nas kataklizm. Proszę zwrócić uwagę to, co powiedziałem na początku. To nie będzie tak, że jeden dzień będzie wyrwany z życia ludzi, prawda, zakładu pracy. Jest ciągłość, prawda? Rozpoczynamy pracę albo w poniedziałek, albo we wtorek, prawda? Jest harmonogram. Oczywiście, że we wszystkich to się nie da zrobić, więc szukajmy rozwiązań. To tak jak Agnieszka powiedziała, w szkolnictwie, w ochronie zdrowia, prawda?
No i będzie nierówne traktowanie, tak? Bo nie wszyscy będą mogli... No, wszystkim się nie da takiego samego modelu wprowadzić. Ale my jako Solidarność mamy sukces jako zmiany w kodeksie pracy obowiązujące w tej chwili. On zakłada już wszystkie te rozwiązania. Można pracować krócej, w rozliczeniu miesięcznym, 3-miesięcznym, 4-tygodniowym. Są naprawdę duże możliwości, ale ciągle pod warunkiem,
czyli
że jest 40.
Elastyczny.
Jest bardzo i on taki powinien zostać. Właśnie przewidziano tu wszystko już w tym kodeksie. Tyle, że no, tu jest ciągle 40 godzin. No, jak będą radzić sobie pracodawcy? Na przykładzie francuskim, który ma już takie rozwiązania wprowadzone. Niestety okazało się, że 50% przedsiębiorstw spadła, tak? Bo to są ogromne koszty. Trzeba było zatrudnić ludzi. Oni to między innymi zrobili dlatego, żeby uchronić się przed dużym bezrobociem. No bo na miejsce tej godziny wolnej ktoś musiał przyjść i tę godzinę odpracować, tak? Oczywiście, że można ustalić, tak jak tutaj kolega mówi, tak system pracy, żeby była zakładka, żeby nie brakowało pracowników. No niemniej jednak nowych trzeba będzie zatrudnić. My jako związkowcy oczywiście uważamy, że dobrze, bo to zwiększy wydajność pracowników. Pracodawca powinien być zadowolony, bo pracownik nie będzie zmęczony. To też, wracam do tej elastyczności. W jednym zakładzie układzie pracy muszą być te zmiany 12-godzinne i dłuższe przerwy, ale tam, gdzie można pracować 7 godzin, a nie 8, a wykonać swoją pracę, też można. Obecny kodeks pracy zakłada też taką możliwość, że nieważne są godziny pracy, ważne jest wykonanie zadania. Są i takie zawody,
bo są różne systemy rozliczania pracy.
No i to wszystko musi być przewidziane, więc jeśli wprowadzać takie zmiany, to krok po kroku trzeba jednak dobrze przeanalizować każdy rodzaj pracy, tak? Różnych systemów zmianowości i tak dalej.
Czyli idziemy dobrą drogą.
Panie Eugeniuszu, jeszcze pani Iwona musi zabrać głos w tej sprawie.
Z całym szacunkiem.
No, przymusu to ja nie czuję, żeby zabierać głos, ale mogę się wypowiedzieć. Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych nad czterodniowym tygodniem pracy, prowadzone w tych firmach, które dobrowolnie wprowadziły bez nakazu zewnętrznego, wykazały, że efekty gospodarcze są lepsze. Ponieważ tak jak już mówimy, ludzie są wypoczęci, ludzie są bardziej przywiązani do miejsca pracy, w którym to miejscu pracy szanuje się ich work-life balance. W związku z tym są bardziej lojalni, nie szukają innych miejsc pracy i starają się wykonać to, co wykonywali w 5 dni roboczych, w 4 dni robocze, po to, żeby nie wrócić do systemu 5 dni roboczych.
Czyli jest motywacja
związana z efektywnością. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że są miejsca jak powiedzmy służba zdrowia czy oświata, gdzie nie można zrezygnować z jednego dnia pracy, gdzie trzeba opiekę zapewnić przez 7 dni na przykład w tygodniu, tak jak w służbie zdrowia, czy 5 dni w tygodniu, tak jak w oświacie, ale to nie znaczy, że musi
7 dni w tygodniu, jak w radiu.
Dokładnie, ale to nie znaczy, że to musi zapewniać ta sama osoba. Mogą to inne osoby zapewniać. Poza tym to, o czym w tej chwili mówimy i o czym zapominamy, a mianowicie nie jesteśmy skłonni do zatrudniania pracowników na częściowych umowach. Bardzo niechętnie pracodawcy zatrudniają na pół etatu, na 1/4, 1/3. Uważają, że są to nieefektywne formy pracy. A przy takiej potrzebie, nazwijmy to sztukowania, prawda, dyżurów, etatów, będzie to niezbędne i jednocześnie da to też szansę pracy tym, którzy chcą pracować w niepełnym wymiarze, ale też osobom na przykład 60+, które obecnie są...
Czyli też tak zwani freelancerzy.
I freelancerzy jak najbardziej. Czyli szansę. Osobom, które w tej chwili są w jakimś sensie marginalizowane, a mogłyby podjąć pracę w niepełnym wymiarze, co by ich satysfakcjonowało, bo byłaby to forma na przykład właśnie połączenia opieki nad dzieckiem z pracą albo połączenia emerytury z pracą i w ten sposób zasilić rynek pracy. Także daje to naprawdę szereg możliwości, szereg rozwiązań, ale oczywiście wymaga rozwagi i czasu na skuteczne wprowadzenie.
No właśnie, na koniec, bo już mamy dosłownie po pół minutki, jeśli chodzi o wypowiedzenie się w tej kwestii. Jak sądzicie, szybko to w Polsce nastąpi? Tutaj wszyscy państwo mówicie, że trzeba byłoby zatrudnić nowych ludzi, a wiemy, że deficyty na rynku pracy są bardzo, bardzo, bardzo poważne i to w różnego rodzaju, że tak powiem, panelach rynku pracy. Mówimy o tym najniższym personelu, średnim personelu, o wybitnych, że tak powiem, specjalistach. Państwa zdaniem, kiedy to może być u nas możliwe?
Wydaje mi się, że idziemy szybciutko. Bardzo, bardzo szybko to nastąpi. Tutaj zwróciliśmy uwagę na służbie zdrowia, skupiliśmy się, prawda, szkolnictwo, ale proszę zwrócić uwagę, straż pożarna, policja, to wszystko pracuje 7 dni. Dalej tak samo będzie, tylko zostanie skrócony czas pracy. Panie redaktorze, 100 lat temu został wprowadzony 8-godzinny tydzień pracy. Maszyna parowa. Musimy iść z postępem, musimy iść do przodu. I to nastąpi. I to nastąpi, pracownicy to wymuszą. Wymuszą, czy się komuś to podoba, czy nie. Idźmy tą drogą, tylko są różne kierunki dojścia do tego wszystkiego. Na spokojnie znajdziemy kompromis.
No ja jestem bardziej sceptyczna. To, co czytałam, no, rząd niby o tym rozmawia, niby planuje, ale jak czytam 2027, być może czas pokaże. Tam nie ma zgody w tej koalicji, więc nie jestem przekonana, żeby się to udało. No i trzeba wziąć pod uwagę jednak koszty pracy. My jako związkowcy oczywiście bardzo chcemy, żeby ludzie byli wydajni i krócej pracowali.
Sytuacja na rynku pracy też pewnie ma znaczenie, no, bo ogromne. To nie każdy to wprowadzi. Pani Iwona jeszcze na koniec podsumuje.
Ja myślę, że jest to zmiana nieuchronna, tak? Na pewno do tego dojdzie, pytanie tylko w jakim przedziale czasowym.
I w jakim trybie.
I w jakim trybie i w jakim stopniu rząd będzie starał się wspierać te przemiany i w jakim stopniu przedsiębiorstwa, które będą wprowadzały ten system, będą premiowane, bo to też jest istotne. Proszę zauważyć, że tak jak pan Muszyc powiedział, jak wprowadzano 8-dniowy dzień pracy, to też były płacze ze strony przedsiębiorców, że absolutnie przedsiębiorstwa tego nie wytrzymają. 8 godzin pracy to za mało. Trzeba 12, trzeba 14, trzeba 16. Okazuje się, że wytrzymały, że przetrwaliśmy cywilizacyjnie te 100 lat pracując 8 godzin. Nawet wyszło to na plus i gospodarce, i społeczeństwu, bo już nie tylko pracujemy i zarabiamy, ale też mamy czas na konsumpcję, prawda? A jak wiemy, to konsumpcja napędza gospodarkę, a nie tylko sama praca. Także myślę, że jest to jeszcze przed nami, ale jest to realne do osiągnięcia w najbliższych latach.
Tak, można by podsumować te dyskusje o 4-dniowym tygodniu pracy, że pracujemy, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby pracować. Agnieszka Rzeszewska, Solidarność, była naszym gościem.
Kłaniam się Państwu.
Iwona Woronicka-Kulesza, OPZZ.
Dziękuję bardzo.
I Eugeniusz Muszyc, Forum Podlasia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
A z Państwem żegna się również prowadzący Marek Gąsierowski. Do usłyszenia tym razem wyjątkowo za tydzień.